Wojciech Jedlina Jakobson. Z ludem wielkopolskim przeciw zaborcom. Wspomnienia. Wydawnictwo Replika. Wojciech Jedlina Jakobson urodził się 14 kwietnia 1885 roku w Stargardzie Gdańskim. Studia medyczne odbył w Monachium i Wrocławiu. Praktykował w Poznaniu, lecz ostatecznie zamieszkał w Gnieźnie. Wraz z wybuchem I wojny światowej został wcielony do armii pruskiej jako lekarz. Ostatecznie w 1918 roku objął funkcję lekarza garnizonowego w Gnieźnie. W listopadzie Jakobson nawiązał kontakt z komisariatem Naczelnej Rady Ludowej. W grudniu przybył do Gniezna, gdzie sformował 4 kompanie. Dowodził powstańcami wielkopolskimi w bitwie pod Inowrocławiem, organizował obronę na linii Kcynia-Pakość. Za udział w powstaniu dwukrotnie został skazany zaocznie przez władze pruskie na karę śmierci. Doktor Wojciech Jedlina Jakobson zostawił po sobie bardzo wartościowe wspomnienia, które pokazują powstanie z nieco innej, mniej znanej i mniej poprawnej politycznie strony. Wspomnienia opracował dr Bartosz Kruszyński, a na antenie Radia Poznań ich fragmenty czyta aktor Wojciech Siedlecki.
W miarę ustalającej się linii bojowej wzdłuż Noteci traciły na swej ważności moje funkcje w Komendzie Gnieźnieńskiej i związana z nimi odpowiedzialność osobista. Przez krótki czas budziłem się jeszcze nadzieją, że dostanę choćby część moich zawadiaków gnieźnieńskich i będę mógł z nimi wyruszyć na wyprawę toruńską. Ponieważ mi ich nie przydzielono, pocieszyłem się myślą, że sam pojadę na Pomorze i wywołam tam partyzantkę. Chciałem jednak przedtem przespać w spokoju choć jedną noc i zdać moje funkcje komendantowi Kitlowi, którego odesłano z frontu. Lecz kiedy 18 stycznia wieczorem po raz pierwszy od Sylwestra udałem się do domu, zastałem tam żonę nieprzytomną. Silne omdlenie, 40 stopni gorączki i plucie krwią. Grypa. Ta prawdziwa grypa, o której głoszą statystyki, że jest w 60% śmiertelną. Gdy po bezsennej nocy spędzonej na ratowaniu chorej szedłem rano znowu do koszar, Toruń i Pomorze leżały już w nieosiągalnej dla mnie dali. Byłem potrzebny w domu. Lada dzień moja pomoc mogła stać się dla żony jeszcze bardziej nieodzowną z powodu komplikacji związanych z chorobą i braku kogokolwiek z rodziny, kto mógłby się nią opiekować. Przez następny miesiąc oddałem się więc intensywnej, choć spokojnej pracy wojskowej w Komendzie Miasta. Chodziło o to, aby samodzielnie, a zarazem w myśl rozkazów Naczelnego Dowództwa w Poznaniu, które objął w międzyczasie doświadczony generał Dowbor-Muśnicki, stworzyć dla frontu silne podstawy zaopatrzenia, zarówno w ludziach, jak i też w najrozmaitszym sprzęcie wojennym. Utrzymanie bezpieczeństwa w powiecie gnieźnieńskim wymagało również niejednokrotnie energicznej interwencji władzy wojskowej. Chcąc przedstawić chronologicznie dzieje tego czasu, okresu, musiałbym wystawić cierpliwość czytelników na zbyt ciężką próbę. Wolę zatem ująć je w formę niedługich opowiadań i umieścić te fragmenty w osobnej części zatytułowanej Na marginesie. Z wyniku powstania nie jestem zadowolony. Nawet w samej Wielkopolsce nie osiągnęliśmy granic tych ziem, które bezwzględnie zamieszkiwali Polacy w liczbie większej niż 50%. Nie biorąc oczywiście pod uwagę nasłanych przez zaborców w ostatnich 20 latach urzędników, kolonistów i innych, a zatem ziem o przeważającej rdzennej ludności polskiej. Nie przerzuciliśmy też nigdzie powstania na inne dzielnice byłego zaboru pruskiego. Samodzielnie próby powstańcze Kręckiego w Borach Tucholskich i księdza Wrychczy w Chełmży z ruchem naszym w Wielkopolsce nie były skoordynowane. Zaniedbanie to zemściło się na dalszym losie etnograficznie polskich połaci ziem w sposób okrutny, bo pozostały one przy Rzeszy Niemieckiej i podlegają teraz gwałtowniejszym niż kiedykolwiek przedtem atakom germanizacyjnym. Nie jest to już winą powstańców, lecz tych, którzy objęli nad nimi dalsze dowództwo, a zarazem przejęli odpowiedzialność za losy tego całego wspaniałego ruchu wyzwoleńczego. Nikt ze stojących wówczas na kierowniczych stanowiskach w Polsce nie przewidywał wybuchu powstania przeciw Niemcom. Żaden mąż stanu, tak w byłym zaborze pruskim, jak i tym mniej w innej części Polski, nie przypuszczał, aby można było siłą oderwać Prusakowi choć z rąb ziemi zajętej przez niego przed wojną światową. Wiele okoliczności przemawia wprost za tym, że centralne władze w Warszawie zrezygnowały zupełnie z byłego zaboru pruskiego. Wobec dyplomatycznych sukcesów zwyciężonych Niemców oraz wrogiego ustosunkowania się Żydów do nowo powstającego państwa polskiego i poparcia ich przez Anglię stała się prawie beznadziejną, rozpaczliwa walka, jaką staczał w Paryżu Komitet Narodowy o przydzielenie do Polski ziem zaboru pruskiego. Jedynie zbrojne powstanie w Wielkopolsce, jak też późniejsze, a tym samym jeszcze krwawsze powstania na Śląsku zdecydowały, że w ostateczności przyznano Polsce część jej dawnych ziem, zagarniętych przez Prusaka.